Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie tego piątkowego wieczoru. W naszym studio mamy gościa, z którym dzisiaj chcemy po prostu się spotkać. Nawet nie tyle, pewnie też pogadać, bo na tym polega radio, prawda? Żeby rozmawiać, nie widzicie, ale jest to ktoś, kto ma na sobie kapucyński habit, ma brodę, chociaż nie taką brodę, jaką ja bym się spodziewał po kapucynie, i nie jest łysy. Tak zwykle, tak mi się kojarzy, przepraszam ojcze. Bardzo serdecznie witam ojca Rafała Szymkowiaka, kapucyna, który jest doktorem teologii, specjalizacja katechetyka, wykładowca WSD Kapucynów w Krakowie, współpracownik Centrum Szkolenia Liderów i Wychowawców imienia Pedro Arupe w Gdyni, to jest praca z młodzieżą, trudną i subkulturami, a także Centrum Edukacyjnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie, profilaktyka uzależnień i praca z młodzieżą, duszpasterz młodzieży alternatywnej i akademickiej, rekolekcjonista, współautor książek metodycznych do katechezy. Mamma mia, chciałoby się powiedzieć. Jest bardzo dużo tych tytułów. Ojciec Rafał w tej chwili tak ze spuszczoną trochę miną na kwintę, ale to ja myślę, że nie o tych tytułach chcę opowiadać, a o doświadczeniu Pana Boga również w drugim człowieku, prawda?
I ja bym chciał bardzo serdecznie wszystkich powitać i chcę powiedzieć tak na samym początku, że z zawodu jestem elektrykiem.
No proszę, więc to też jest ubogacające, to wnosi coś, elektryczność, czyli jakby to zdefiniować.
Taką iskrę Bożą, nazwijmy to może tak, nie? Znaczy ja dlatego tak trochę z nosem na kwintę, ponieważ mam takie doświadczenie, że jak gdzieś się pojawiam i od razu tyle tych różnych dziwnych rzeczy tam wyczytują, no to widzę, jak ludzie, którzy mnie słuchają, tak od razu zakładają ręce i tak się, bym powiedział, dystansują do mnie i do tego, co się ma dziać. Więc myślę, że ci wszyscy, którzy są po tamtej stronie, no, nie zdystansowali się, więc może zacznijmy od tego, że jestem elektrykiem.
No i jest ojciec księdzem, prawda, zakonnikiem.
A, no to też to.
I też tym, który próbuje świadczyć o Chrystusie, prawda?
Tak jest. To znaczy, ja myślę sobie, że w tych wszystkich, bym powiedział, jakichś drogach życiowych, no, Pan Bóg przewidział jakiś dla mnie plan. I między innymi w tym planie jest to, że zostałem zakonnikiem. Zawsze się zastanawiałem, jak to Pan Bóg zrobił, że z elektryka zrobił zakonnika. No ale jednak jest to możliwe. I kiedy teraz patrzę na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, to aż mi dech w piersiach zapiera, że taka to droga była i że tak to wszystko się jakoś pięknie toczy.
Ale w tych tytułach, które wymieniłem na początku, a które tak naprawdę młodzież niewiele obchodzą, przejawiała się właśnie ta grupa, do której ojciec próbuje jakoś trafić, z którą próbuje być może, to przede wszystkim młodzież. Ja pamiętam, kiedy bo ja jestem neoprezbiterem, prawda? I ja na praktykach diakońskich miałem rekolekcję w gimnazjum we Wrocławiu, a jednocześnie chodziłem tam do szkoły w gimnazjum i tam po prostu było tak, że no, trzeba było czymś młodzież zaciekawić, jakieś aktywizacje i tak dalej, bo oni mają dość ględzenia zasadniczo, więc próbowałem to robić, ale też rozmawiając z nimi na ten temat, na temat w ogóle na przykład kapłaństwa, po co ksiądz i tak dalej, to oni mówią, no okej, nam ksiądz w ogóle tak naprawdę nie jest potrzebny, co było ciekawe, bo sami wybierają katechezę, a z drugiej strony mówią, ale jeżeli komuś to jest potrzebne, to niech sobie będzie. Tutaj ksiądz mówi też o trudnej młodzieży. W ogóle jak zdefiniować trudną młodzież? Co to znaczy trudna młodzież?
To znaczy, myślę, że ta informacja, którą tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, praca z młodzieżą trudną i tak dalej, ona jest chyba tak do takich, no, przygotowana do takich sytuacji, gdzie trzeba jasno pewne rzeczy określić może, ale nie do końca chyba oddaje to, co tak naprawdę się pod tymi słowami kryje. Ja bym powiedział, że bardziej chyba trzeba by było powiedzieć o młodzieży, która znalazła się w sytuacji trudnej. No bo co to znaczy trudna młodzież? A która młodzież nie jest trudna? Ja byłem trudny. Podejrzewam, że jakby popatrzeć na ojca doświadczenie z młodości, to też nie był ojciec łatwy.
Niektóre elementy pozostały.
No właśnie. No więc to jest trudne tak powiedzieć, że mamy do czynienia z młodzieżą trudną i co to znaczy. No dzisiaj, gdyby tak porozmawiać z katechetami i nauczycielami, no to wielu z nich mówi, no ja już naprawdę nie mogę wytrzymać, już mi jest ciężko i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy tak nie było? Wydaje mi się, że to określenie młodzieży, która się znalazła w sytuacji trudnej, jest chyba bardziej właściwe i o takich może bym dzisiaj też mówił. Chociaż wydaje mi się, że generalnie moje tutaj posługiwanie duszpasterskie, nazwijmy to tak, no chyba się ogniszkuje w tym obszarze młodzieżowym, cokolwiek to znaczy i będziemy pewnie tutaj dzisiaj mówić o różnych obszarach, ale generalnie jestem nastawiony na młodzież. O, może
a właśnie, skąd zainteresowanie tym, żeby poświęcić tą swoją taką duszpasterską iskrę elektryka księdza młodzieży?
To znaczy, ja myślę sobie, że tak, po pierwsze, ja się wychowałem w Śremie koło Poznania, i tam powstało coś takiego swego czasu jak duszpasterstwo młodych, to się nazywało Franki. Wszyscy szli do takiego pofranciszkańskiego kościoła na mszę świętą o 19:00 i no, ten kościół tętnił życiem. I wtedy to było takie moje pierwsze doświadczenie tego, że można, ja wtedy byłem młody, że można razem coś świetnie robić w gronie młodych ludzi. I to było takie jakieś moje pierwsze doświadczenie. Później z tego duszpasterstwa pierwsze jakieś takie doświadczenia ewangelizacyjne, to znaczy jako młody człowiek pojechałem do Jarocina, ponieważ mieszkam 40 kilometrów, znaczy teraz moja mama mieszka 40 kilometrów od Jarocina, no to mi było blisko i pojechałem na rytmy jarocińskie, tam wtedy ojciec Andrzej Madej Oblat z księdzem Przemysławem Konftem organizowali właśnie ewangelizację i to było takie moje pierwsze doświadczenie spotkania z subkulturami, z młodzieżą inaczej ubraną, inaczej postrzegającą świat. No i później jakoś tak w tym klimacie byłem. Kiedy wstąpiłem do zakonu, no to wiadomo, nowicjat, to taki czas troszeczkę odizolowania i seminarium. I rzeczywiście tam też znów jakoś te drogi się krzyżowały z młodzieżą. A później ta młodzież też sama przyszła. W Stalowej Woli przychodzili młodzi ludzie i prosili o różnego rodzaju rozmowy, o spowiedź. Jak zaczęliśmy organizować koncerty, no to zaczęli przychodzić też na te koncerty. No i mógłbym powiedzieć, że w jakiejś mierze to bardziej oni odnaleźli mnie niż ja ich.
A mówił ojciec o subkulturach. Co to takiego w ogóle jest subkultura?
No to znaczy definicja subkultury, no to coś takiego, co może być źle zrozumiane. Ja bym bardziej mówił o kontrkulturze, o kulturze alternatywnej bardziej, nie? To znaczy, w naszym rozumieniu to jest grupa ludzi, która w swoisty sposób się ubiera, wyznaje jakąś konkretną filozofię, słucha jakiejś określonej muzyki. No tak się mówi.
A czy tego nie jest dzisiaj jakoś tak mniej? Bo kiedyś jak byłem taki młodszy, takim szkrawem, prawda, i mieszkałem jeszcze gdzie indziej niż teraz, to kiedy przechodziłem gdzieś tam między blokami, no to widziałem, okej, ten jest jakiś punk, prawda, ten jest heavy metalowiec, ten jest depeszowiec, ten jest jeszcze jakiś i jakoś oni się rzucali bardziej w oczy niż dzisiaj. Czy to ja może już dzisiaj nie dostrzegam, że te subkultury są, czy one są jakoś mniej wyrazistsze? Jak to jest dzisiaj?
Wydaje mi się, że na pewno pojawiło się wiele takich subkultur, które mogą być dzisiaj może nie tyle co niedostrzegane, bo ich można zobaczyć. Natomiast one już nie są, tak bym powiedział, rażące w oczy, nazwijmy to, nie? No bo jak przechodzi punk ze swoim irokezem, no to go widać. Jak przychodzi skinhead na przykład, no to też go widać. Jak hippies, no to go widać. Natomiast jeżeli przechodzi na przykład, nie wiem, no hip-hopowiec, no to już go tak do końca może nie widać. Jak przechodzi
dresiarz, też subkultura?
No właśnie, no to dlaczego tak widać? No wielu ludzi dzisiaj wręcz przyjęło taki styl ubierania i trzeba by było pewnie pojechać w określone miejsca, tak jak na przykład na przystanek Woodstock, żeby zobaczyć, jaki jest stan tych subkultur. Powiem szczerze, że ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy ich widać, czy ich nie widać. Na pewno w latach 80., kiedy ja jeździłem do Jarocina, czy nawet w 90., były obecne i widoczne subkultury, właśnie takie jak subkultura punków, czy skinheadów, czy ludzi, którzy właśnie byli zachwyceni zespołem Depeche Mode. Ale to już bym powiedział jakoś przeminęło, natomiast przyszedł czas teraz na nowe subkultury, które też są obecne i jak prowadzę szkolenia dla nauczycieli, no to pytają o właśnie...
No właśnie, jakie to są te subkultury?
Pytają o hip-hopowców na przykład, pytają o dresiarzy, pytają o szalikowców na przykład, nie? Pytają o tych wszystkich, którzy... nie wiem nawet, czy mogę tak powiedzieć, czy to jest subkultura, ale pytają o tej kulturze clubbingu na przykład. To, no właśnie, no cała gama różnych nowych rzeczy, które no kiedyś nie były obecne, natomiast dzisiaj są obecne i nawet chyba nieraz trudno jakoś tak wyznaczyć twarde granice tych poszczególnych subkultur.
Ale to też chyba jest też tak, że my przyzwyczailiśmy się jakoś w naszej mentalności już tego XXI wieku, że do różnego typu odmienności. I one już nas tak jakby nie rażą, nie zauważamy tego tak na co dzień. Po prostu no przychodzi jakiś koleś, prawda, no i a to, że tak wygląda, no to...
No, ja bym mógł powiedzieć, że staliśmy się bardziej tolerancyjni. No właśnie. Nie? Niektórzy złośliwcy mówią, że ja w swoim wdzianku z brodą, no właśnie, i to jest ciekawe, nie? Że od razu ojciec tutaj powiedział, a powinna być większa,
no,
nie?
Bo jakiś
stereotyp myślenia jest, nie? I mówią, że no, wy zakonnicy też należycie do swoistego rodzaju subkultury, bo macie określony strój, posługujecie się określonym slangiem i tak dalej, nie? No, no, myślę, że to tak trochę z przymrużeniem oka oczywiście, ale rzeczywiście staliśmy się bardziej tacy mniej albo bardziej tolerancyjni na pewne rzeczy
A może nawet lepiej powiedzieć uodpornieni. No bo to tak, no już tak nas to nie rusza niestety. Często.
Znaczy ja myślę sobie, że to tak do końca ruszało, dlatego że te subkultury lat 80. były takie bardziej wyraziste. No musi ruszyć coś, jak pamiętam w Jarocinie taką sytuację, gdzie po jednej stronie ustawiło się grono skinheadów, po drugiej stronie grono punków i mnóstwo policji otaczającej ich, bo za chwilę miało dojść do wymiany zdań przy pomocy pałek, tudzież innych gadżetów. I wtedy to był problem. Zresztą no, w 94 roku koncerty w Jarocinie zostały odwołane ze względu na agresję, która była w Jarocinie i dochodziło tam naprawdę, znaczy w tym 94 roku doszło do takich bardzo wręcz dantejskich scen i koncerty zostały odwołane, więc była to taka dość znacząca agresja. No dzisiaj pewnie też, kiedy patrzymy na szalikowców, i na to wszystko, co się dzieje, no to możemy mieć dużo zastrzeżeń, ale nie wiem, myślę, że wtedy to trochę inaczej wyglądało niż teraz.
A gdybyśmy coś mieli powiedzieć na temat ludzi młodych, bo są różne opinie, prawda? Jedni mówią, że dzisiaj młodzież jest beznadziejna i w ogóle, a też no, są osoby, które bardziej bronią młodzież. Jak ta prawda dzisiaj o młodzieży wygląda? Ojciec spotyka się z ludźmi młodymi, pośród nich jest, więc gdyby tak chcieć powiedzieć, taką diagnozę postawić o dzisiejszej młodzieży, czy to się w ogóle da zrobić?
Mhm. To znaczy tak, ja myślę sobie tak, że po pierwsze młodzi ludzie ciągle szukają i to było, jest i podejrzewam będzie, że ciągle będą poszukiwać, a może inaczej, pójdą tam, gdzie będą jakieś konkretne propozycje, gdzie będą mogli doświadczyć czegoś wyjątkowego, czegoś na miarę ich oczekiwań. W tych poszukiwaniach są niesamowicie wrażliwi, niesamowicie jakoś potrafią się zachwycić, a z drugiej strony potrafią też, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, ale szybko można ich zranić. I wydaje mi się, że to są cechy, które tak bardzo, bardzo powodują to, że młody człowiek może w tych swoich poszukiwaniach zostać zranionym. O, to takie ciekawe jest, że on poszukuje, wchodzi w nową rzeczywistość i w tej swojej wrażliwości potrafi no, wejść w rzeczywistość, która go rani. I teraz to, co jest dzisiaj obecne, jak tak patrzę, w różnych propozycjach, co jest obecne w tym całym świecie, no zgoła odmiennym niż gdzieś tam wcześniej. Nie tak dawno chyba jeden z profesorów, o ile się nazywam, pan Jacek Kutrzęba, taki artykuł gdzieś jego autorstwa czytałem, że dzisiaj tych propozycji przeróżnych jest tak dużo, że młody człowiek się potrafi zagubić i potrafi właśnie jakoś w tym wszystkim no, stracić orientację, a to go rani. I przez to, co dzisiaj jest proponowane, mnogość tych propozycji, na pewno dzisiejszej młodzieży jest o wiele łatwiej wejść w to, co destrukcyjne.
Bo to jest też chyba tak, teraz jak słucham ojca, to też sobie pomyślałem, że skoro jest tyle tych propozycji, prawda, to znaczy, że właściwie większość z nich to są propozycje takie bardzo płytkie, ponieważ no, jeżeli jest ich wielość, to znaczy, że z wszystkiego musisz spróbować, bo my z ciebie musimy jakiś zysk mieć. Jeżeli byś wszedł w coś, prawda, zaangażował się w coś, to później już nie skosztujesz tego, czy tamtego. Czy te propozycje, które dzisiaj są przedstawiane młodzieży, nie wiem, przez media i tak dalej, bo na przykład jadę autobusem i babcia się dziwi, że młody człowiek ustępuje jej miejsca, co nie powinno dziwić starszej pani, prawda? Powinna to być normalność. Jakie są te propozycje dzisiaj skierowane do ludzi młodych?
To znaczy, no, jakie one są, no to my widzimy tak normalnie patrząc, nie? Że młodzi ludzie no jednak chcą wejść w różne rzeczy. No. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że no, mocne wrażenia w życiu trzeba umieć kolekcjonować. No nie do końca się z tym zdaniem zgadzam i nie wiem, czy to jest dobre zdanie i czy gdy ktoś to zdanie przyjmie jako pewnego rodzaju wyznacznik swojego życia, czy będzie szczęśliwy. Na pewno młodzi ludzie chcą próbować, natomiast ja nie wiem do końca, czy można by było powiedzieć, że jest większość płytkich propozycji. Znaczy, to jest na takiej samej zasadzie, jak chcesz mieć dobrą muzę, to sobie musisz ją zagrać sam. Oczywiście śmieję się, ale z tymi propozycjami chyba jest tak samo, że można tworzyć swoje propozycje. Jeden z moich przyjaciół mówi, no tu się u mnie nic nie dzieje w moim mieście. No to człowieku, to zrób coś, nie? To zrób jakąś konkretną propozycję i jeszcze zgromadź wokół tej inicjatywy innych ludzi i zróbcie coś konkretnego i nie będzie chłamu, tylko będzie coś porządnego. To, co myślę dzisiaj chyba jest obecne nie tylko wśród młodzieży, to, że jest takie nastawienie troszeczkę na konsumpcję. I no, młodemu człowiekowi z jednej strony może się nie chcieć właśnie wysiłku, jakiegoś zaangażowania i wchodzi w takie rzeczy, które no, tak naprawdę są na wyciągnięcie ręki. No, ale jasne jest, że jeżeli coś mnie nie kosztuje, to nie jest trwałe i nie przynosi pożądanych i dobrych efektów, nie? Bo to, co łatwo przychodzi, łatwo odchodzi i tyle. Natomiast wydaje mi się, że wszystko to zależy od tego, jak młody człowiek postrzega świat, jak mu po prostu na jego drodze pewne szlaki wytyczą ci, z których spotka, dlatego warto by było pomyśleć, bo to jest dobre pytanie dla wszystkich wychowawców, duszpasterzy, czy my dajemy dobre propozycje, nie? Jak robisz dobre kosze, to nawet gdybyś się w dżungli zaszł, to tak do ciebie ścieżkę wydeptają, nie? Jeżeli mówimy, że, no, że młody człowiek dzisiaj ma tych propozycji negatywnych wiele, to jest pytanie, a co ja mam mu do zaproponowania? Co ja mogę zaproponować, nie? I ja sobie ciągle to pytanie zadaję. Co ja
łatwiej
mogę
też jest narzekać.
No właśnie.
Że taka beznadziejna ta młodzież, nie?
No ona nie jest beznadziejna. Tutaj mówię z trzema wykrzyknikami. To nieprawda, nie? Jeżeli ktoś tak twierdzi, to znaczy, że w ogóle jakoś chyba no w ogóle nie rozumie nic z tego, co się dzieje z młodym człowiekiem.
Może teraz zagramy troszeczkę, bo
no
już trochę mówimy. No mam przygotowaną piosenkę Dżemu. Nie wiem, czy ojciec słuchał kiedyś
no
Dżemu.
No jasne, ale proszę mi powiedzieć, co?
List do M.
O.
Ale czy to jest piosenka, która mówi o sensie życia, czy...
To znaczy, ja powiem szczerze, tą piosenkę na rekolekcjach wykorzystuję na szkole modlitwy. To znaczy, mówi głupi w swoim sercu nie ma Boga. Nie? I tam jest taki fragment w tej piosence, gdzie właśnie samotność to taka straszna trwoga. Pomyślałem, mamo, że nie ma Boga, nie? Już nie wiem, chyba tak to brzmi. W każdym razie ja nie chcę powiedzieć, bo ostatnio właśnie oglądałem film Skazany na bluesa, choć on wyszedł już dość dawno, ale mi dopiero było ostatnio go dane obejrzeć. I tak trochę się przypatrywałem całej tej historii Ryśka. I powiem szczerze, że nie chcę w ogóle powiedzieć, że żeby to ktoś źle nie zrozumiał, że tutaj mówię o jakiejś głupocie jego, ale mi na szkole modlitwy jakby ta piosenka pomaga w tym, żeby pokazać młodym ludziom, że może w pewnym momencie człowiek dojść do takiego stanu, w którym powie, no nie ma Boga. I co wtedy? I czy jeśli nie ma Boga i nie czuje Go może, albo to o to chodzi, czy rzeczywiście Go nie ma? Jeżeli nie czuje Boga na modlitwie, to czy On jest, czy Go nie ma? No właśnie.
Posłuchajmy piosenki, a może wrócimy jeszcze do niej, jak trochę usłyszymy.
Dobra.
i tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka, nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę to strach. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. Wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że
to taka straszna trwoga i Rysiek wyobraził sobie, że w takim razie tego Boga nie ma. Czy w samotności jest Bóg, ojcze?
Jasne, że jest. Ja myślę, że wystarczy wziąć do ręki Biblię i wczytywać się w nią, chociażby w psalmy, aby zobaczyć, że wielu ludzi przeżywa chwile, w których im się wydaje, że nie ma Boga. A wcale to nie znaczy, że Jego nie ma, to raz, a dwa, to wcale to nie znaczy, że w tej samotności człowiek otyka się o niewiarę, bo może wręcz przeciwnie. Kiedyś takie świadectwo słyszałem, chyba go nie zapomnę do końca życia. Jedna z dziewczyn wyszła na jakimś takim czuwaniu i powiedziała, że ona w tym momencie emocjonalnie nie czuje Boga. ale wierzę, jest. Gdzieś mi było dane ostatnio słyszeć właśnie chyba taką wypowiedź na temat Matki Teresy z Kalkuty, że tak samo, że ona no, przez ostatnie ileś tam lat przed swoją śmiercią no, była na, wręcz na takiej pustyni duchowej i aktem woli tylko no, przyjmowała pewne rzeczy, czy jakby aktem woli dawała świadectwo swojej wiary. Zresztą myślę, że to jest, często to gdzieś młodym ludziom tłumaczę, że właśnie wiara jest to posłuszeństwo Bogu, które się objawia, nie? A posłuszeństwo jest zawsze związane z jakimś aktem woli, a nie z aktem uczuć. Choć na pewno wierzę, uczucia mają dużo do powiedzenia, ale może się tak zdarzyć, że nie będziemy czuli. Nie? I
tutaj okay, jest... dlaczego młodzi ludzie uciekają przed samotnością? Bo chyba tak jest, skoro w niej też jest Bóg.
To znaczy, ja sobie myślę, że to wynika z bardzo prostej rzeczy, że młody człowiek jest zaprogramowany na więź. To znaczy, że zawsze to będzie wynikało z jego natury, że chce być z kimś. No chyba, że coś się dzieje niedobrego, no to wtedy może być samotność swoistego rodzaju ucieczką. I to jest w naturze młodego człowieka, że on chce być z drugą osobą, nie? Ja widzę nieraz młodych ludzi, którzy właśnie jak mogą doświadczyć takiego czegoś jak wspólnota, jak wspólne jakieś działanie, no to to jest dla nich takie właśnie angażujące i chcą w to wchodzić, nie? Tak jak nawet patrzę na wspólnotę, którą jest mi dane prowadzić w Krakowie, mówię tutaj o wspólnocie alternatywnych i przy okazji wszystkich słuchających mnie pozdrawiam, no to widzę, że to jest w tym, że to idzie w tym kierunku, nie? Że jesteśmy razem, że możemy coś zrobić. Natomiast samotność może być też takim doświadczeniem, które będzie prowadzić do destrukcji, jeżeli będzie ona traktowana jako coś złego. Myślę, że tak jak chcemy być we wspólnocie, tak nieraz potrzebujemy samotności i chcemy pobyć samemu i w samotności też doświadczamy Boga. Jeżeli ta samotność jest w odpowiedni sposób przeżywana, nie? To znaczy jest przeżywana w ten sposób, że ja mam świadomość, że nieobecność osób nie jest samotnością.
A więzi rodzą wspólnotę, prawda? Czy może być coś takiego jak wspólnota w dobrym i wspólnota w złym? Na jakich zasadach osadzałaby się jedna wspólnota, a na jakich druga?
Znaczy odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli druga osoba, z którą wchodzisz w wspólnotę, czyni ciebie lepszym, no to jest to dobra wspólnota. A jeżeli przez to, że jesteś z drugą osobą, czy z grupą ludzi i to cię czyni gorszym, to znaczy, że to jest zła wspólnota. A jeżeli w ogóle można mówić w tym momencie o wspólnocie. Kiedyś byłem w takim przedszkolu dla dzieci chorych z afazją. To takie dzieci, które mają troszeczkę problem z wymową. I kapłan, który prowadził mszę świętą, mówi tak. Gdy dwóch lub trzech się spotyka w imię moje, to co to jest? No, cisza. Gdy dwóch lub trzech się spotyka w imię moje, oczywiście tutaj próbował pociągnąć wątek Ewangelii, to co to jest? I taki Mareczek, który gdzieś na blokowiskach chyba, czy gdzieś tam na Śląsku mieszka, mówi, proszę księdza, to jest banda.
Bloker.
No właśnie, taki mamy bloker już, proszę księdza, to jest banda. No to na szczęście kazanie się nie zakończyło, bo kapłan był przygotowany na różnego rodzaju doświadczenia w czasie kazania. Ale no właśnie, no to wtedy to już nie jest wspólnota, to jest banda, nie?
Jakkolwiek ja rok temu byłem w Kielcach na prymicjach u mojego kolegi, redemptorysty, i on wywodził się właściwie też z subkultur, właśnie coś takiego jak blokersi i tak dalej. Pamiętam, podjechaliśmy pod blok, no i pytamy o Marcina, I pytamy takich dwóch dresiarzy, którzy gdzieś tam stali, tam no pewnie jeszcze mieli trochę w czubie, prawda, i pytamy o niego, on mówi, mówią: o, nasz Marcin, tak? To tutaj, ja księży zaprowadzę. I z taką życzliwością podszedł i to, że powiedział nasz Marcin, to mnie bardzo zdziwiło i byli bardzo z niego dumni. Jako z tego, który został księdzem i chyba który też ich rozumie.
Ja powiem szczerze, choć mam świadomość, że tutaj wypowiadanie takich słów może być źle zrozumiane, ja powiem szczerze, że zaskoczył mnie w zeszłym roku, byłem na przystanku Woodstock, zaskoczył mnie jeden chłopak, pewnie mnie nie słyszy, ale chciałbym mu za to podziękować. Podchodzi do mnie i mówi tak: ty jesteś mnichem? Ja mówię: no, zakonnikiem. Katolik? Ja mówię: no, katolik. Księdzem jesteś? No, jestem księdzem. Wiesz co? To ja ci dziękuję, że ty tutaj jesteś, nie? I tak mi przybił rękę, od razu jego kumple się zeszli, nie? Jego wspólnota, nazwijmy tak, nie? I ja powiem szczerze, że nawet wśród tych ludzi, którzy może tak z pozoru tworzą jakąś taką wspólnotę dziwną, gdyby tak w nich wejść, gdyby ich posłuchać, no godziny nieraz, nie? Na przystanku Woodstock, siedząc gdzieś tam do drugiej, trzeciej w nocy, szucham ludzi i powiem szczerze, że nawet gdyby rzeczywiście, nieraz tak jest, ktoś był w jakiejś takiej grupie, która, no, namacalnie to widać, że ona prowadzi do destrukcji, bo no jeżeli to powoduje, że ktoś wchodzi w narkotyki, w alkohol, no jeszcze w inne różne dziwne przygody, no to nie ma co tutaj się oszukiwać. Po prostu ta grupa go prowadzi w kierunku destrukcji. Ale nawet gdyby, to wydaje mi się, że podejść do takiego człowieka i go tak troszeczkę jakoś, no, jak ja to mówię, pstryknąć w ucho, tak go jakoś otrzeźwić, to w nim się zaczyna budzić to pragnienie jednak pójścia za światłem. Ja mam takie doświadczenie u nas, w naszej wspólnocie, z wielu ludzi, którzy przychodzi z świata i subkultur i poranieni, i przez rodzinę, i przez przyjaciół. I widzę, jak ci ludzie, kiedy się w nich jednak dostrzeże to, co jest piękne, to zaczynają jakoś inaczej funkcjonować. I ja na przykład na szkoleniach dla nauczycieli bardzo często to powtarzam, że zobaczycie dobro. Jest taka opowieść Marii Montessori, jak to na ulicy leżał zdechły pies. Maria Montessori to kobieta, która pracowała w Rzymie, założyła tak zwane Casa dei Bambini, czyli domy dziecięce dla ubogich dzieci z robotniczych rodzin w Rzymie. I ona właśnie mówi, że na ulicy leży zdechły pies. Podchodzi do tego psa kapłan, zatyka nóż i mówi, jak ten pies śmierdzi. Podchodzi do tego psa lewita i mówi, jak ten pies źle wygląda. Podchodzi Jezus, patrzy, przygląda mu się i mówi, jakie ten pies ma ładne zęby, nie? I dla mnie jest to jakiś wyznacznik, jakaś droga, nie? Zobaczyć w człowieku dobro. Widzę, że to, w czym on tkwi, go prowadzi do destrukcji. Ale jak ja się na tym zatrzymam, jak ja pójdę w tym kierunku, to nic nie zrobię.
Ale w każdym człowieku można zobaczyć dobro?
No jasne, jasne, jasne.
W każdym.
W każdym. Jestem tego na 100% pewny. Nawet gdyby to było naprawdę, no, doświadczenie... No i ja w swojej pracy duszpasterskiej spotkałem się na przykład z ludźmi, którzy na przykład sprofanowali Najświętszy Sakrament. I wiem, jak to dla nich, jakie to dla nich dzisiaj, po wielu latach, no, przyniosło konsekwencje. I jak oni się borykali z tym przez ostatnie ileś tam lat. I myślę, że tylko dlatego, że ktoś w nich zobaczył dobro, że ktoś ich nie pogrzebał, że ktoś nad nimi nie postawił krzyżyka przysłowiowego, to spowodowało, że oni dzisiaj mogą stać na dwóch nogach. I trudno jest im spotykać się z Bogiem, bo mają w świadomości to, co zrobili, ale z drugiej strony moc Bożego przebaczenia i to, że miłosierdzie Boga jest, no dla nas jest nieraz skandalem, ale że miłosierdzie Boga jakby bazuje na, odnosi się do człowieka i chce jakby pokazać, że w nim jest grzech, znaczy, że czy miłosierdzie chce pokazać, ale chodzi mi o to, że
miłosierdzie jest większe niż ten grzech.
Miłosierdzie jest większe, tak jest.
Nie gorszy tym
tak
grzechem.
Tak jest, tak jest.
Chociaż
tak
czasem
jest.
Człowiek się sam gorszy sobą. Ale to no. też jest chyba działanie demona, żeby przekonać człowieka o tym, żeby się sobą zgorszył. I żeby siebie sam przykreślił.
No myślę, że na pewno w tych kategoriach też można to rozpatrywać, ale ja tu patrzę od strony jakby tego, kto pracuje z takimi ludźmi, nie? I jeżeli umiemy spojrzeć na człowieka, ale szczególnie na tego młodego człowieka, umiemy spojrzeć na to, co jest w nim dobre, to jest jak trampolina, która go wybija w inną rzeczywistość.
Ja myślę nawet, bo wspomniał ojciec o Woodstocku, prawda, że obecność księży, kleryków, młodych ewangelizatorów, którzy tam przyjeżdżają, młodych ludzi i takie bycie z tymi, którzy no właśnie mają swoje wspólnoty, to nazwijmy, prawda, to jest już jakiś taki znak, nie chcę powiedzieć pokazówka, prawda, bo nie o to w tym chodzi, ale znak tego, że jesteś dla mnie kimś ważnym, że przyjechałem tutaj dla ciebie, prawda, i wcale to nie jest miejsce ani wygodne, ani jakoś przyjemne, myślę tak z ludzkiego punktu widzenia, ale jednak przyjechałem tutaj dla ciebie. Nie zapomnę, słyszałem świadectwo księdza biskupa Edwarda Dajczaka, który jest dla mnie też zawsze wielkim takim przykładem pasterza, który jest bardzo blisko, zwłaszcza ludzi młodych, akurat też tam na Woodstocku. I on mówił, że wracał z Woodstocku, miał wyprowadzić jakąś tam pielgrzymkę w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w której był, teraz już jest chyba w Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jeśli dobrze pamiętam. I mówi coś takiego, że zobaczył przy drodze dziewczynę, która w ogóle nie łapała stopa nic, no po prostu siedziała taka zrezygnowana i on się spytał ją, podwieźć ciebie gdzieś, może na dworzec, a ona no wsiadła, ale tak nie bardzo wiedziała, w końcu wybuchnęła i sama się otworzyła, co się stało i mówi, że jej chłopak traktował ją już jako przedmiot biologiczny wyłącznie i ona od niego uciekła. I zaczęła opowiadać, jak to się stało. Otóż młodzi ludzie, i myślę, że to jest właśnie to, o czym ojciec mówi, na Woodstocku chodzili w koszulkach, to było rok, dwa temu, jesteś cenny w oczach Boga, prawda? I ona tak zobaczyła młodego chłopaka w tej koszulce i się zaczęła zastanawiać, co to znaczy, że jestem cenna w oczach Boga. Nie byłam dla nikogo nigdy cenna, nikt mi tego nigdy nie pokazał, nawet mój ojciec nie przytulał mnie bezinteresownie i mówi i ten chłopak, do którego podbiegła, wskazała na koszulkę i mówi mi, powiedz, co to znaczy. On coś niósł z sobą, odstawił to i ją przytulił i powiedział, widzisz, to jest to, tylko Bóg to robi nieskończenie piękniej. I ona powiedziała, że wtedy pierwszy raz objął ją ktoś bezinteresownie. Czuła objęcie mężczyzny, który nic od niej nie chciał. I to było dla niej takim szokiem, że ona po prostu uciekła od tego swojego chłopaka, który ją traktował jak przedmiot biologiczny. I dla mnie to jest też jakieś takie doświadczenie. Zresztą, kiedy głosiłem rekolekcję we Wrocławiu właśnie dla młodzieży, to powiedziałem ten przykład i podeszła do mnie mama tego chłopaka, który to zrobił. Jest dzisiaj w seminarium, pozdrawiam i mamę, i tego młodego człowieka, już nie pamiętam imienia, ale to jedno zdanie i jedno objęcie, jesteś cenny w oczach Boga. Przypuszczam, i tak też ksiądz biskup Edward mówił, że gdyby ten młody chłopak zaczął tłumaczyć, na czym polega miłość Boga, że Bóg się wcielił, że oddał za ciebie życie i tak dalej, to nie byłaby ani ta sytuacja, ani te słowa. Prawdopodobnie, nie wiem, bo nie doszło do tego, ale to jedno objęcie powiedziało jej aż tyle, że ona postanowiła radykalnie z tym zerwać. Nie wiedziała, w którą stronę iść. Była zupełnie jakaś taka zagubiona, mówię, nie łapała stopa, ale wiedziała, że musi iść.
No, to znaczy, ja myślę, że to taki dobry przykład jest, jak no, wielu ludzi jest... No, poranionych, jak wielu ludzi przez to, w co się wpakowało, mówiąc już tak trochę językiem nawet młodzieżowym, no nie potrafi później stanąć, nie? To tak na nogi. To tak jakby komuś połamać nogi i ręce i później powiedzieć do niego idź, nie? I myślę, że tutaj wielu młodych ludzi może takie no, rzeczy przeżywać, bynajmniej kiedy no, ja patrzę na różnego rodzaju historie, które wylądowały wręcz u mnie w rozmównicy w klasztorze, to znaczy ludzi, którzy mi opowiedzieli swoje historie, no to jest to w jakiejś mierze no, potwierdzone, że tak bardzo jest im trudno zobaczyć to, że jeszcze na tych zgliszczach można coś wybudować, że może się coś zjawić, nie? I teraz przekonać kogoś do tego, że wiesz, no są zgliszcza, to prawda, ale to nie jest koniec. Twój następny dzień może być no, pierwszym dniem z drugiej części twojego nowego życia. Może tak być, nie? Nieraz jest to ciężkie, ale się okazuje, że jednak no, łaska Pana Boga, tak jak żeśmy mówili, no, jest większa niż grzech. Pamiętam taką rokową drogę krzyżową, którą żeśmy robili w Stalowej Woli. To akurat te słowa, miłość większa jest niż grzech, były właśnie słowami śpiewanymi podczas śmierci Jezusa i taki obrazek, który mi pozostał, chyba pozostanie do końca życia chyba. Miłość większa jest niż grzech, gasło światło i kiedy zapalało się, już nie było na krzyżu Jezusa, tylko była jedna czerwona róża, nie? A więc Pan Bóg przychodzi do ciebie, nawet gdybyś doświadczył czy doświadczyła wielu cierni, wielu zranień i przychodzi z tą różą i mówi, patrz, to dla ciebie, nie? Masz za darmo.
No właśnie, ale czy ojciec doświadczył takiej miłości też Boga bardziej w swoim życiu, czy też będąc, towarzysząc innym?
No, to znaczy, ja myślę, że chyba no, pani Małgosi przed tutaj wejściem do studia tłumaczyłem i mówiłem o tym, że no żeby zapalać innych, no trzeba samemu płonąć, nie? Nie da rady inaczej. I na mojej wizytówce, na moim wejściu do pokoju, na mojej wizytówce przy pokoju, na mojej stronie internetowej, na mojej sekretarce w telefonie, no są te słowa, Bóg jest miłością. Nie wiem, ja odkryłem w swoim życiu trzy rzeczy. Pierwsze, że Bóg jest miłością. To było doświadczenie, kiedy jeden z moich przyjaciół, jeszcze gdy byłem młody, podsunął mi pod nos Biblię i mówi, czytaj. No wziąłem list świętego Jana, pierwszy, i przeczytałem w 8 wersecie 4 rozdziału, Bóg jest miłością. I to było jakieś takie odkrycie, to tak jak w tej piosence Skaldów, no wszystko mi zawirowało, wszystko mi zaczęło mówić, że mnie ktoś pokochał. To było takie niesamowite, nie wiem. No dzisiaj jak to patrzę, to się dziwię, jak to po prostu było. I od tego momentu jakby te trzy słowa no zaczęły nakręcać pewną rzeczywistość mojego życia, tak ją nakręciły, że w efekcie końcowym, no właśnie, siedzę sobie tutaj w brązowym wdzianku. Drugimi takimi ważnymi słowami dla mnie to były właśnie te słowa, miłość większa jest niż grzech. I to dzięki młodzieży odkryłem wtedy, gdy robiliśmy tą rokową drogę krzyżową. A trzecią sentencję, czy trzecie ważne dla mnie zdanie wypowiedziała Murzynka, notabene, w Budapeszcie na spotkaniu młodych. W Budapeszcie spotkanie młodych Teze. Ona zacytowała słowa brata Roże, który mówił, że Bóg nie może dawać niczego innego jak tylko miłość. I to on chyba napisał to w jednym ze swoich listów, już nieżyjący brat Roże. I powiem szczerze, że te trzy rzeczy jakoś wyznaczyły drogę mojego życia. I ja tymi trzema rzeczami żyję. Albo staram się żyć, choć muszę przyznać, że nie wychodzi mi za bardzo. Ale gdzieś tam po prostu te trzy zdania są bynajmniej dla mnie ważne i jeśli się dzielę z nimi, z młodymi ludźmi, i czymkolwiek się dzielę, to chyba tymi trzema zdaniami.
A czy ojciec lubi walentynki?
Walentynki. Dostaję różne walentynki, kiedy przychodzi 14 lutego. Natomiast mi walentynki się kojarzą z taką jedną bardzo ciekawą i śmieszną historią z drugiej strony, to znaczy ciekawą, bo to była ciekawa akcja zrobiona przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym w Stalowej Woli, kiedy pracowałem tam. To taka była wspólnota, potężna, 150 osób, też dużo młodzieży tam było zaangażowanej i zrobiliśmy taką akcję na walentynki, takie wielkie czerwone serce na plakacie. Kocham cię, pod spodem Bóg Ojciec napisane było. I tych plakatów, ja już nie wiem, sporo żeśmy nadrukowali, że w różnych miejscach Stalowej Woli te plakaty były umieszczane i ludzie, pamiętam, to była niedziela, ludzie, gdy się obudzili rano 14 lutego, idąc do kościoła, gdzie nie spojrzeli, mieli napis na plakacie kocham cię, podpisane Bóg Ojciec, kocham cię miłością odwieczną, chyba tak dokładnie brzmiało.
A patrzyliście na reakcje tych ludzi?
No różne były reakcje. Taka jedna reakcja, którą potem opowiadali ci, którzy wieszali te plakaty, że wywiesili jeden, tam gdzieś drugi montowali, a tacy dwaj trochę podwiani faceci mówią, ty patrz, znowu Jurek Owsiak jakąś akcję robi. No, to nie był Jurek Owsiak, to była ekipa z Odnowy w Duchu Świętym i mi, tak bym powiedział, się te walentynki kojarzą. Także trochę jakby w innym kontekście. Muszę powiedzieć, że kiedyś prowadziłem rekolekcję, akurat czas rekolekcji zbiegł się z walentynkami i wiem, że osoby, które były na tych rekolekcjach, robiły walentynki do Pana Jezusa.
Mhm. Zagramy teraz trochę znowu. 22:37 w naszym studiu jest ojciec Rafał Szymkowiak, kapucyn. Za chwilę zaprosimy też do rozmowy ludzi młodych. Myślę, że to też będzie bardzo cenne. Ale wcześniej zagrają Chłopcy z Placu Broni. Wokalista tego zespołu niestety też już odszedł od nas, ale piosenki pozostały. Ja akurat bardzo lubię ten zespół. Ojciec kojarzy.
Jasne, słuchałem też. Puść, ojciec, zobaczymy, co to jest.
Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie szeptem, co dalej jest, co dalej jest. Jeśli się nie boisz mówić nic, jeśli się nie boisz mówić nie, jeśli wszechświat to wszystko, powiedz może. Jeszcze kocham cię.
Słuchacie Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Trwa audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, ojcze Rafale. Dlatego też mam takie pytanie. Ojciec przyjechał tutaj na stopa, czy jakoś inaczej?
No, widzę, że już informacja doszła, że jeżdżę autostopem. No akurat niestety nie, ponieważ no, przyjechałem pociągiem. Zależało mi na tym, żeby jak najszybciej tutaj dotrzeć, więc muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, ponieważ udało mi się z Krakowa do Torunia dotrzeć, no, 5,5 godziny chyba, więc jestem w szoku.
Gratulacje. Chciałem tylko też usprawiedliwić, ojciec Piotr powiedział mi, że ojciec jeździ stopem,
aha.
A ja nawet wyraziłem wątpliwość, czy ojciec zdąży na czas wzrastania, bo różnie z tym stopem jest. Może, ale może ojciec by powiedział coś na temat autostopu?
No, to znaczy, ja powiem szczerze, że autostop to taka była też recepta, tak, no piosenka też była, ale recepta na ewangelizację. I powiem szczerze, że przez no, mój czas bycia w zakonie, tak bym to chyba określił, rzeczywiście no, zjechałem Europę autostopem w habicie, począwszy gdzieś od kanału La Manche, a kończąc na Austrii czy Włoszech. I no, z tym się oczywiście wiązało wiele przygód, które się zdarzały, kiedy jeździłem. Ale na pewno to był czas na takie poznawanie życia od drugiej strony, wszukiwanie się w ludzi, też w ludzi młodych, bo nierzadko gdzieś tam byłem zabierany przez osoby, które no już dorobiły się jakiegoś samochodu, albo im rodzice kupili i nieraz mogłem razem z nimi no kilka godzin porozmawiać, tym bardziej, że no samochód jest takim, taką imitacją domu, nie? To znaczy, że ktoś się czuje tam dobrze, u siebie, no i wtedy zaczyna się ciekawy dialog, rozmowa. No i były nieraz komiczne sytuacje. Pamiętam taką jedną historię, jak to jechałem chyba do Krakowa, właśnie wracałem z Poznania do Krakowa i zatrzymał się facet w takim miejscu, gdzie naprawdę już było trudno się zatrzymać i byłem zdziwiony, że się zatrzymał. W jednej ręce kurczak, gdzieś tu biegi przełączał i mówi: wsiadaj ksiądz, bo mnie tutaj za chwilę coś staranuje. No więc ja w locie do tego samochodu się dostałem, no i tak jedziemy i mówi: ksiądz, co ja mam zrobić? Mówi do mnie. Ja mam być chrzestnym, u spowiedzi nie byłem. I tak tego kurczaka skończył i tak rozmawiamy i mówi: no to może się wyspowiadać. No ale jak, gdzie? Ja mówię: no, no tu, w tym samochodzie. Jak to w tym samochodzie? Ja mówię: no tak, w tym samochodzie. No to zjechał na bok, awaryjne światła i była spowiedź w samochodzie.
Awaryjne światła.
Awaryjne światła, właśnie. I rzeczywiście no wiele rzeczy się dowiadywałem od ludzi. Tak jak mówię, też od ludzi młodych. No wiele też takich trudnych rzeczy, bo wtedy no, kierowca, czy ten, który jedzie samochodem, mówi: proszę księdza, my się już nie spotkamy nigdy, albo no prawdopodobnie się nie spotkamy, więc ja księdzu mogę powiedzieć. I nawet nie na zasadzie spowiedzi, tylko po prostu tak mówili o rzeczach, które no były no, nieraz trudne i można było w ten sposób się też nauczyć trochę myślenia no, współczesnego człowieka. Także no, prawie całe studia non-stop przejechałem, znaczy no, jeździłem autostopem. Później jako kapłanem byłem, to też była taka historia, że zacząłem studia po magisterskie w Krakowie i co tydzień jeździłem 180 kilometrów ze Stalowej Woli do Krakowa, tam i z powrotem.
Udawało się zdążyć?
No, raz się udawało, raz nie. Raz mnie samoobrona zatrzymała, powiedziałem, na blokadzie i musiałem sobie jakoś radzić, ale faktem, no jako kapłan jeździłem dość znacząco i dość intensywnie. Ostatni raz jechałem autostopem w poniedziałek, Jechałem z Krakowa do Poznania i zajęło mi to 5 godzin 15 minut.
Czyli całkiem nieźle z Krakowa.
Dobry czas, dobry czas, dobry czas. No autostrada jest, nie?
No tak. Kolejna rzecz. Prowadzi ojciec rekolekcje, prawda?
Tak jest.
Ale czy to te rekolekcje wyglądają tak na przykład, że ojciec wchodzi do kościoła, prawda, rozpoczyna się, nie wiem, msza święta, czy jakaś nauka, staje ojciec na ambonie i po prostu tak, no zaczyna, no nazwijmy to, gadać, ględzić, bo tak młodzież to odbiera.
I to znaczy tak, ja powiem szczerze, że dla mnie takim natchnieniem na rekolekcje był już wspomniany tutaj ksiądz biskup Edward Dajczak. On, już teraz nie wiem gdzie, ale pamiętam, że gdzieś z jego ust te słowa usłyszałem, że czas gadających głów się skończył. Bynajmniej on mówił o kontekście, żeby tego źle nie zrozumieć, ale mówił o kontekście młodzieży. I ja sobie wymyśliłem, że no cóż, ja mogę mówić pewne rzeczy, ale jeżeli nie stanie wobec młodego człowieka ktoś, kto przeżył i kto jest niewiele starszy od niego, to może to w ogóle nie dotrzeć. I moją receptą na rekolekcję to jest nic innego jak ekipa ewangelizacyjna składająca się z młodych ludzi. I ja takich ekip mam obecnie dwie i jedną grupę muzykalową, ponieważ razem z młodzieżą w Krakowie żeśmy przygotowali...
To tworzy ojciec musicale?
Też. Razem z nimi, to ja nie, że sam. Ale z nimi po prostu tworzymy różne dziwne rzeczy. I między innymi właśnie taką mam ekipę muzykalową, która jeździ też na rekolekcje. W zeszłym Wielkim Poście, czyli tym, który był w tym roku, no chyba żeśmy razem głosili 6 albo 7 tur rekolekcji w różnych miejscach. I to jest moja recepta. I powiem szczerze, że ja to jestem tam jako przystawka. Słowo ostatnio dość mocno akcentowane.
W polityce.
Tak jest, ale to nie o tym chcę mówić, tylko jestem na dokładkę, dlatego że naszą receptą też na rekolekcje jest to, że jeżeli mają to być prawdziwe rekolekcje, to nie może to wyglądać w ten sposób, że 45 minut czy tam półtorej godziny i do domu, nie? Tylko jak już wjeżdżamy w szkołę na rekolekcje, no to rekolekcje trwają od godziny 9 do godziny 14, a jeśli jeszcze ktoś chce więcej, to jest tak zwana wersja hard dla hardkorowców i jeszcze wieczorami się spotykamy.
To też subkultura?
No hardkorowcy też jest to subkultura, zresztą od nich się zaczęła właściwie grupa, wspólnota alternatywnych, bo jeden z takich hardkorowców przyszedł kiedyś do mnie i właśnie mówi, że chciałby no trochę się więcej modlić i chciałby założyć wspólnotę. Ja go zobaczyłem, kolczyk, agrafka w uchu, napis sepultura, grany, bojówki, łańcuchami obwieszany i mówi, że on chciałby tutaj coś zrobić, no i od niego się zaczęło. Ale to hardkorowcy. Natomiast dla tych hardkorowców, którzy na rekolekcjach chcą czegoś jeszcze więcej, też dajemy taką możliwość. I wygląda to mniej więcej tak, że ja codziennie mam takie 45-minutowe wystąpienie przeplatane muzyką, czy graną, czy gdzieś tam odtwarzaną z CD odtwarzacza, a moi przyjaciele młodzi prowadzą spotkania i jesteśmy w 10 osób, więc są 3 grupy po 3 osoby i te spotkania po prostu sobie biegną 45 minut przerwa, 45 minut przerwa.
A czy kapucyni chodzą po knajpach?
Czy kapucyni chodzą po knajpach? Nie wiem, czy pizzernia to knajpa, ale nawet tu w Toruniu przed samym przyjazdem do radia byłem z grupą młodych ludzi. Pozdrawiam teraz ich, pewnie mnie słyszą. Szczególnie tym, którym dawałem wpis do mojej książki. Tutaj Damian się upominał o to, żeby go pozdrowić, więc jeśli jego mama słucha i on, to ja serdecznie go teraz pozdrawiam. Więc byłem nawet tutaj w Toruniu w jakiejś pizzerni, a słowo knajpa, no to nie wiem, to tak może dość szeroko rozumiane, ale w każdym razie do różnych miejsc mnie moi młodzi przyjaciele zaprowadzili. Jak zaczęliśmy pracę...
Tylko spytam, bo habit habit no, może nie jest najlepszym strojem do wchodzenia, czy odwrotnie?
To znaczy tak, my żeśmy wpadli na taki pomysł, bo to były różne sytuacje, kiedy zaczęła się tworzyć, znaczy stworzyła się tak naprawdę grupa, wspólnota alternatywna, jak nazwijmy tak, czy grupa tej młodzieży, którą teraz pracuję. To były takie dwa nurty bardzo konkretne, to znaczy jeden nurt to był taki, że organizujemy koncerty i ewangelizujemy przez koncerty hardkorowe, z muzyką hardkorową, z muzyką reggae, z metalem, w różnych takich miejscach dziwnych w Krakowie, w różnych knajpach, nazwijmy tak. A druga taka jakby nić, która została uchwycona i zaczęto ją zwijać, to była ewangelizacja też w takich miejscach, ale już nie na zasadzie koncertów, tylko że na zasadzie obecności. Różne przeciwne rzeczy, na przykład żeśmy wymyślali, typu ewangelizacyjne zapałki. Nie?
Na co to było?
No, ktoś wpadł na pomysł, że kupiliśmy ileś tam paczek zapałek, no i do tych zapałek wkładaliśmy karteczki ze Słowem Bożym i je zostawialiśmy gdzieś w jakichś miejscach właśnie, pubach, w kawiarniach gdzieś, nie? Ktoś po prostu tak zostawialiśmy, no i potem ktoś podchodził, otwierał, no mogło być wielkie zdziwienie. Też na taki pomysł żeśmy wpadli, że na przykład na koncertach takich innych zespołów, nazwijmy to, chodziliśmy z takimi woreczkami, jak się marihuanę kupuje i tam wkładaliśmy obrazek jakiś ze Słowem Bożym i z adresem naszej wspólnoty, nie? I pamiętam taką sytuację, podszedłem do jednej dziewczyny w czasie koncertu i mówię, mam do ciebie dobry towar, ale ja nie biorę niczego. Ja mówię, ale ten jest naprawdę wyśmienity, ale proszę mi nie namawiać do niczego, ja niczego nie chcę. Ja mówię, ale zobacz, nie? Jej daję to. A, takie rzeczy. No i śmiech na twarzy, i żeśmy ją zaprosili na spotkanie wspólnoty. To znaczy, wyglądało to w ten sposób, że jeżeli były koncerty organizowane przez nas i jasne było powiedziane, nawet baner wisiał, wspólnota alternatywnych Kapucyni Kraków, no to ja wtedy szedłem w habicie. Było mi dane na przykład na takich koncertach spowiadać gdzieś, pamiętam w Rotundzie Krakowskiej, koncert z mocnym uderzeniem, a ja gdzieś tam w szatni siedzę i spowiadam. To wtedy byłem w habicie, natomiast kiedy takie akty żeśmy inne robili i mnie zabierali w przedziwne miejsca, to no to szedłem bez habitu, bo później musiałem go prać, bo to wszystko dymem przesiąkło i no i to chyba by było za często. Moi studenci, notabene, żeby teraz jeszcze dodać, na zaliczenie z katechetyki mają pójść do jakiejś dyskoteki albo do jakiejś knajpy.
Ciekawe zaliczenie.
No, jeśli nie pójdą, to nie dostają zaliczenia.
Aha, ale w konkretnym celu mają.
No, mają w konkretnym celu. Jeden nawet, kiedy przyszedł, mówi, proszę ojca, ja gdybym nie był w zakonie, to bym tam co tydzień chodził. Ja mówię, widzisz, jaka to jest, bym powiedział, siła przemiału.
A tutaj tylko raz na semestr.
A tu raz na semestr, raz na całą formację, bym powiedział, zakon.
Świetnie. Ojcze, czy możemy odbierać telefony?
Jasne.
Może zadzwonią do nas jacyś punkowcy, no nie jacyś wiem. Heavy metalowcy, nie wiem.
Może ktoś, kto był na rekolekcjach, gdy prowadziłem je z moją grupą ewangelizacyjną, a może ktoś na innych rekolekcjach, albo z kim się spotkałem na Woodstocku czy na autostopie. Jeśli ktoś chce, to niech dzwoni. Ja nie wiem, jaki jest numer telefonu, proszę podać.
Ja podam oczywiście. Dobra. Dla mieszkańców Polski Północnej, bo tak to dzielimy, żeby były mniej więcej równe szanse. 655-2355 dla mieszkańców Polski Południowej, 655-2356 dla telefonujących z zagranicy, bo i sporo takich telefonów mamy, 655-2333 i 655-2366. Kierunkowy do Torunia, w którym teraz jesteśmy, 056, a do Polski 0048, ze Stanów 001148.
To znaczy, że to są te numery, które tutaj są napisane, tak?
No właśnie.
A to ja sobie pozwolę jeszcze raz powtórzyć, gdyby co.
Dobrze.
Więc Polska Północna 655-2355, a Polska Południowa 655-2356. Kierunek 056.
Jest ojciec po dziennikarstwie, jak najbardziej można już w radio podjąć pracę.
No to, udało mi się.
Tak jest, za 5:11 słuchacie Radia Maryja, teraz 2TM23 zagra.
Kiedy jestem teraz tu, kiedy będę dziadkiem starym, chciałbym ciebie kochać cały czas tak samo. Kocham cię tak samo, razem. Kocham cię tak samo cały czas. Kocham cię tak samo. Kocham cię tak samo.
WTM 2-3, no śpiewa bardzo fajnie, ale mamy też słuchaczy, którym nie możemy pozwolić czekać. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się chciałem zapytać, czy właśnie gościem jest może ojciec Rafał Szymkowiak?
Tak jest, a możemy poznać twoje imię?
Mateusz.
Witamy cię, Mateuszu.
Mateusz ze Śląska. Ja właśnie tak poznałem, bo teraz się niedawno włączyłem w radio i... I właśnie te wszystkie wypowiedzi, o których tutaj w studiu zostały opowiedziane, właśnie mi przytoczyło, bo ja przeczytałem właśnie książkę ojca Rafała Szymkowiaka pod tytułem Spowiedź jest spoko.
No tak, rzeczywiście, popełniłem taką książkę, rzeczywiście.
Ale co, Mateusz, spowiedź rzeczywiście jest spoko, czy ojciec Rafał, mówiąc krótko, ściemniał w tej książce?
Znaczy, tak, jest spoko. Znaczy, ja tak zawsze... Znaczy, przez ostatnie lata miałem takie podejście, że jest spoko, natomiast może można powiedzieć, że w tej książce nie szukałem jakby elementów spowiedzi, tylko podejścia osoby duchownej względem no na zwykłych ludzi, bo tam właśnie są przedstawieni ludzie kulturowo mi niedalecy pod względem jakiejś kultury czy tym podobnych elementów. Dlatego ta książka była tak no bliska mi.
Słuchaj, na tej książce, znaczy na okładce tej książki jest Paweł, który ma dredy. Ty też nosisz dredy, czy nie?
Nie, ja nie noszę dredów. Ja jestem w ogóle inny styl, także...
Aha, no to sorki, myślałem, że gdzieś tam ci świta w głowie reggae i wszystko, co z tym związane.
Nie, dla mnie jest bardziej ten dział pod tytułem z grochówką do hip-hopu.
A, rozumiem, czyli gramatik, endo...
Słucham strony warszawskiej, właśnie też bardzo mi się podoba praca tutaj, nie wiem czy księdza Rafała Praskiego.
Aha, no to może gdzieś tam taka osoba jest, choć ja szczerze mówiąc no nie spotkałem się nigdy z nią.
To jest właśnie ksiądz, który jest, działa na terenie w Częstochowie, organizuje koncerty hip-hopowe. Ostatni właśnie był w Zawierciu, są grane właśnie mecze wcześniej, później rozgrywany jest koncert charytatywny dla dzieciaków z biednych rodzin na wakacje, aha, żeby gdzieś jechały. Także też w tym uczestniczę. Zebrałem jak największą ilość osób, żeby jechało na ten koncert ostatnim razem, także też jakoś...
Tworzysz jakąś swoją muzę hip-hopową, bo mam też takich przyjaciół, którzy się w takie rzeczy bawią. Piszesz jakieś teksty, czy raczej jesteś tylko słuchaczem?
Znaczy, piszę. To jest takie jakby nieodłączne. Natomiast wiadomo, że nie ma nic na siłę. Trzeba szukać tego wątku jakiegoś. Nie można tak siąść i pisać na siłę, bo wtedy nic nie wychodzi. Natomiast jeżeli coś płynie z serca... Także, no piszę, ale to jest, powstaje to bardzo wolno, także...
A powiedz mi, co z tego rozdziału książki z grochówką do hip-hopowców wziąłeś dla siebie?
Znaczy, co? Jakby powiem, że nawet... może nawet powiem ojcu, że taką treść, że nawet tam w paru moich tekstach, które pisałem, to są moje prywatne, prawda, bo nikomu tego nie publikuję, ale właśnie wykorzystałem parę cytatów z tej książki.
Słuchaj, tak. Gdzieś tam pewnie jak poszperasz w internecie, znajdziesz mój e-mail. I jeżeli byłbyś na tyle łaskaw i miał odwagę mi przesłać te teksty, to chętnie je przeczytam i zobaczę, jak się teksty z mojej książki wplatają w twoje teksty. Jest to możliwe?
Tak, jest to możliwe.
No to będę ci bardzo wdzięczny. Będę ci bardzo wdzięczny.
Także no, dla mnie też to jest jakiś wielki zaszczyt. No, książka jest generalnie, przez przypadek na nią natknąłem, ponieważ pożyczyłem ją sobie od kolegi, a kolega znowuż dostał od księdza za dobre wyniki w nauce w religii. Także ona tak trafiła do mnie przypadkowo. Po prostu zauważyłem ją u kolegi i spytałem, czy by mi pożyczył. Mam ją do dziś, ale to za pozwoleniem kolegom mówię mu, że mu oddam, ale muszę jeszcze korzystam z tej książki, także...
Wiesz co, ja zawsze mówię tym osobom, które czytają, że jak przeczytasz i wykorzystasz, to puść to dalej, żeby jak najwięcej osób przeczytało.
No, zaproponuję mu to.
Ja cię zachęcam jeszcze do przeczytania mojej drugiej książki, też skierowanej dla młodych ludzi, pod tytułem Ekstremalnie wypasione rekolekcje. Jakbyś gdzieś usłyszał albo zobaczył w księgarni. Też w tym samym duchu napisana. I do trzeciej, pod tytułem Przepchnąć słonia. Też jest w tym samym duchu napisana do młodzieży.
No, na pewno poszukam. To jest...
Dzięki ci za wypowiedź i za to, że zechciałeś się z nami podzielić. Bardzo się cieszę, że się odważyłeś i w jakiś sposób zdecydowałeś, żeby wybrać ten numer i zadzwonić.
Dzięki, Mateusz, pozdrawiamy cię.
Również dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, trzymaj się.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jeszcze nie jestem na antenie.
Jesteśmy. Jest włączone radio i to nam utrudnia rozmowę.
Już jest wyłączone.
Bardzo proszę.
Już jest wyłączone. Ja przepraszam, ja tak się przysłuchuję, troszeczkę późno włączyłam radio. Słucham tej audycji młodzieżowej. No i też mam takiego młodego syna właśnie, co no właśnie takiej tej muzyki słucha, o której ksiądz mówił. No i takie jeszcze inne rzeczy i mówi, że jak słucha tej muzyki techno i takiej tej podobnej, to on jest ponad niebem. Znaczy nie do mnie tak mówię, ale tak do kogoś innego. I ja chciałam zapytać, czy ksiądz też może ewangelizuje tak na odległość, można w jakiś sposób, no ja nie chciałabym tu więcej na antenie mówić, bo no może jakiś inny kontakt.
Mhm. A niech mi
ja
pani...
bym bardzo chciała jakoś taki nawiązać, żeby... No, są kłopoty. Mój syn kiedyś był ministrantem, a teraz no tak się źle z nim dzieje.
Mhm. Wie pani co?
Nie chciałabym za dużo właśnie tak...
Dobrze. To ja sobie myślę, że najlepiej by było, gdyby pani po prostu znów, nie wiem, no, zaglądnęła do internetu albo na...
Ale no ja niestety nie potrafię tego.
To ja bym bardzo panią prosił zadzwonić na...
Może jakiś telefoniczny kontakt?
Tak. Jasne.
Prosiła.
Ja podaję numer naszego klasztoru w Krakowie i tam
tak,
proszę o mnie pytać.
012 na pewno?
Tak, 012-422-4803.
I z kim mam...
Z ojcem Rafałem Szymkowiakiem.
Dobrze, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego życzę.
Do usłyszenia.
Czekam na telefon.
Tak, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Czyli jednak numer telefonu dla słuchaczy z zagranicy przydał się.
A to z zagranicy, tak?
Tak jest, z Niemiec.
Dobrze.
Słuchamy teraz Sal Solo, który gościł na naszej pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maria na Jasną Górę, a za chwilę przyjmujemy kolejne telefony. Zapraszamy.
And we come to worship Jesus, and we come to worship Him alone, and we come to worship Jesus, glorify the Lord. His name.
his name.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Bardzo proszę.
Kto mówi? Antonę poprosił.
Tak, tak, ale kto mówi?
Halo?
No niestety chyba się nie słyszymy. Z kim mamy przyjemność?
Mariusz tego, z Telazji.
Witam panie Mariuszu, witam cię Mariuszu. Do naszego gościa, tak? Do ojca Rafała.
Tak, tak, tak.
Bardzo proszę.
Czyli ja mam po prostu rozumieć, że wy po prostu prowadzicie dom publiczny, czy coś takiego?
No Mariusz, nie bardzo rozumiem twoją wypowiedź.
Ale czy po prostu podczas waszych spotkań organizowanych ogólnie tak wobec księżów prowadzicie też dom publiczny?
To znaczy odmienia się wobec księży, a nie bardzo rozumiem ciebie, wiesz? Mógłbym cię w tej chwili rozłączyć, prawda? Ale tego nie czynię, bo chcę się dowiedzieć, o co ci chodzi.
Nie, dziękuję.
Dziękuję ci, pozdrawiam. Więc kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym zabrać głos na antenie, pogadać, bo są fantastyczne audycje. Jestem waszym fanem. Pierwszy raz słucham Radia Maryja i jestem fanem po prostu.
Aha.
Miałem zdanie różne na temat tego radia, ale po tej audycji przekonuję się, że po prostu coś niebywałego.
A możemy poznać imię?
Nazywam się, mam na imię Marcin.
Panie Marcinie, pan jest w drodze?
Jestem w drodze, jadę w trasie, słucham radia i jestem po prostu wielkim fanem.
Mm-hmm. A coś w tym temacie, panie Marcinie,
to
o którym...
Co chciałbym powiedzieć, mm-hmm. tak? Chciałbym powiedzieć, że jeżeli będzie więcej takich audycji w tym radiu, to mam nadzieję, że młodzież w naszym kraju będzie lepiej dojrzewała, że będzie po prostu świetną grupą młodych ludzi, za których się nie będziemy musieli wstydzić, którzy będą mieli wsparcie. Między innymi w takich ludziach jak ojcowie w tej chwili w studiu. I wspieram to niesamowicie. Jestem po prostu fanem takich audycji, bo to jest edukacja na najwyższym poziomie dla młodych ludzi.
Dzięki Marcin. A powiedz, daleko jeszcze masz do domu?
Mam jeszcze jakieś 20 kilometrów, bo jestem z Warszawy do Iławy i jestem gdzieś na wysokości przed Lubawą, więc w strasznych ciemnościach i ulewie po prostu przemieszczam się po ulicach, ledwo patrzę na oczy, bo wracam z pracy.
Więc życzymy tobie bezpiecznego powrotu i mamy nadzieję, że jeszcze w czasie trwania naszej audycji będziesz w domu.
No, mam nadzieję, że dotrę do domu, chociaż w czasie audycji, chociaż ta audycja będzie trwała, ale będę was gorąco i serdecznie złał. Dlatego gorąco i mocno was pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiamy również
ciebie. Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Na razie trzymaj się.
Z Panem Bogiem, hej.
Hej.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę...
Tak jest, jesteśmy na antenie, proszę swoje imię powiedzieć.
Prawie już zaczęłam usłyszeć, bo tak dobre odzwanie. Moje imię Beata z okolic Krakowa.
Usypiać pani zaczęła?
No niestety, bo jestem chora, także tylko od siebie.
A, wytłumaczę. No to jest usprawiedliwienie.
Nie tym, że słyszę, aczkolwiek dlatego się trzymam jeszcze. Muszę chyba przeciszyć radio, bo...
Jeżeli pani przeszkadza, to tak.
Troszeczkę.
Mhm.
Chciałam tylko zadać jedno pytanie, właściwie może dwa. A propos tego, co ojciec Rafał mówił, z taką prośbą, jak można zachęcić ludzi, nauczycieli do pracy właśnie takiej, żeby zapalić, a nie spłonąć? W sensie tym właśnie zaangażowania, gdy się słyszy, że słuchaj, nie rób tego, bo nie warto, nie dostaniesz pieniędzy, kiedy ci są zabrane te pieniądze i ewentualnie właśnie jak z młodzieżą, bo przekazywać takie informacje, kiedy wymaga się od nas różnych dziwnych planów, programów, to jednak nie jest aż tak potrzebne i po prostu... Jak działać, żeby się nie spalić? Jest jakaś taka podpowiedź. Jeszcze miałam jedno pytanie. Gdzie ten konfesjonał w Krakowie?
Dobrze, dziękujemy serdecznie i ojciec Rafał teraz odpowie, dobrze?
Dobrze, to ja się mogę rozłączyć.
Tak, może pani, tylko proszę nie usnąć.
Nie no, na pewno nie usnę.
Dzięki.
Także mąż jedzie całą noc, więc chyba jeszcze będę czekać, aż dojedzie. Aha. Do rana.
Dzięki, pozdrawiamy.
No, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja odpowiem na te pytania bardzo tak zwięźle może. To znaczy tak, najpierw od tego konfesjonału, od 1 października u kapucynów zaczynają się stałe dyżury konfesjonałów w konfesjonale, właściwie konfesjonału, bo są takie dwa specjalnie przygotowane konfesjonały i od godziny 16:30 do godziny 19:30, a nawet do 20:00 można skorzystać z sakramentu pojednania. Jest cała rozpiska kapłanów, którzy posługują i tam można po prostu się wyspowiadać. I jeżeli interesuje panią mój dyżur, to jestem od 18 do 20 w każdą środę w konfesjonale i wystarczy poszukać tabliczki, gdzie jest napisane Bóg jest miłością i tam właśnie jestem. Natomiast odpowiadając na to pierwsze pytanie, to powiem tak. Z mojego doświadczenia, szczególnie z tego doświadczenia szkoleniowego, kiedy spotykam się z bardzo różnymi nauczycielami, z bardzo różnymi katechetami, o różnym doświadczeniu i też o różnym jakby nastawieniu do pracy z młodzieżą, to muszę powiedzieć, że najbardziej pociągają przykłady i to jest na najzwyczajniej w świecie tak, że jeżeli jest jakiś zapaleniec, który coś robi i któremu się chce, który się nie ogląda na to, czy dostaje, czy nie dostaje pieniądze, to wtedy jest taka nadzieja, że się do niego przyłączą inni. Taka historia mi się przypomina jeszcze z jednego ze szkoleń. Prowadzę szkolenia z panem Adamem Maniurą, który prowadzi zajęcia w dwóch liceach w Bytomiu. I pamiętam, jak jeździłem z nim na szkolenia, to zawsze się go pytali, a czy pan jest żonaty? No nie jestem, jestem związany, będę brał ślub, ale jeszcze nie jestem. No to jak się pan ożeni, to pan zobaczy, że to wszystko nie jest takie proste. Na co on mówił, no to zobaczymy i robił dalej swoje. Później, kiedy już się ożenił, to go się pytali, a czy ma pan dziecko? No nie mam. No to jak pan będzie miał dziecko, to pan zobaczy, że to wszystko nie jest takie proste. No, pan Adam ma dziecko i wcale mu to nie przeszkadza, żeby prowadzić zajęcia z młodzieżą i nie tylko w wymiarze godzin, jakie są przewidziane przez siatkę godzin w szkole, ale też i poza tą siatką. I zawsze mówi, że to jest kwestia, bym powiedział, tego, czy ktoś ma w sobie taką siłę wewnętrzną i potrafi nawet nieraz iść pod prąd, nie zważając na tych, którzy nie robią, a często nawet i trochę bym powiedział podkładają nogi, czy rzucają te tak zwane kłody pod nogi, ale po prostu na to nie trzeba zwracać uwagi i szukać właśnie takich szaleńców, którzy potrafią zapalić.
Kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Bardzo proszę. Jakie imię twoje?
Tadeusz.
Tadeuszu, witamy cię serdecznie. Możesz mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają, ludzi młodych i ojca prowadzącego i ojca Szymkowiaka.
Rafała.
Tak, który spotkałem się też również w Krakowie. Byłem tam właśnie na takich drogach krzyżowych. To chyba droga krzyżowa była, czy...
Tak, sceniczne drogi krzyżowe.
Tak, 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 właśnie. Mhm. No i... Bo teraz też będą, tak?
Tak jest, oczywiście. Teraz też będą w najbliższą Wielki Post.
Mhm. Ja właśnie chciałem zapytać, bo tak ciekawi, jak u was wyglądają te spotkania takie młodzieży alternatywnej? Bo tak byłem na spotkaniu, wiem, że różna ta młodzież przychodzi i jakie są efekty. Czy ona też jakoś tak potem oddziałuje na innych samą podstawą? I takie jeszcze jedno pytanie odnośnie wołania. jak to się stało, że ojciec właśnie wybrał powołanie zakonne i dlaczego kapucyni. I to ojciec może tak powiedzieć ludziom młodym, którzy też szukają swojej drogi życia, jak odnaleźć właściwą drogę. I to jest bardzo najważniejsze w życiu. Mhm. Wiem, że też taką ładną piosenkę ułożył o powołaniu. Dość w stanie zaśpiewać, jak powiedzmy, można jest.
No to jest, myślę, dosyć takie problematyczne, ponieważ po pierwsze nie mam gitary, a po drugie ta piosenka była ułożona na kabaret, więc nie chciałbym z tego spotkania zrobić kabaretu, więc może odsyłam bardziej do stron internetowych, które są stronami spotkania młodych w Pliszczynie koło Lublina i tam, o ile się nie mylę, nawet jest ta piosenka zamieszczona i można ją sobie ściągnąć nie tylko audio, ale i wideo. Natomiast drugie pytanie twoje o spotkanie młodych alternatywnych w Krakowie. To znaczy nasze spotkania mają charakter otwarty w niedzielę o 20:30 i jednego tygodnia jest Eucharystia, drugiego tygodnia jest modlitwa ze szkołą modlitwy, takie specjalne spotkanie. Trzeciego tygodnia mamy spotkanie we wspólnocie i zapraszamy różne wspólnoty na to spotkanie, bądź też sami próbujemy się przyglądać wspólnocie. I ostatnie spotkanie to jest spotkanie takie katechizmowe. Wszystkie te cztery spotkania są oparte na takim fragmencie z dziejów apostolskich, w którym jest mowa o tym, że pierwotny Kościół trwał we wspólnocie, na łamaniu chleba, w nauce apostołów i na modlitwie. Tak, żeśmy sobie to jakoś wzięli za wyznacznik i tak to wygląda. Natomiast czy to ma wpływ na życie tych młodych ludzi, czy oni oddziaływują? No, staramy się ewangelizować. Tutaj kilka wątków już zostało podjętych z tej naszej ewangelizacji. Te grupy ewangelizacyjne, które ze mną jeżdżą, to też są ludzie ze wspólnoty, większość ze wspólnoty alternatywnych. Natomiast czy to jest widoczne w ich życiu, to już myślę powinni oceniać inni, którzy gdzieś tam się z tymi ludźmi spotykają. No, ja spotykam się z nimi na innej płaszczyźnie, nie jestem w ich zakładach pracy, w ich szkołach, nie jestem z nimi no, tak codziennie, więc trudno jest mi ocenić tak do końca. To już trzeba by było zapytać tych, którzy się z nimi spotykają, czy ich bycie we wspólnocie ma wpływ na ich życie. Wiem, że nie jest im łatwo. Nawet nie tak dawno, chyba przed samym przyjazdem wczoraj, przed moim wyjazdem tutaj wczoraj jeden chłopak przyszedł i się dzielił, że wcale mu nie jest łatwo dawać świadectwo. No i tyle. Natomiast jeśli chodzi o powołanie moje, no to cóż, ja powiem szczerze, nigdy nie przypuszczałem, że zostanę kapucynem. Stało się to przez kapłana, który pracował w mojej parafii i miał brata u kapucynów i tak się kontakt złapał. Natomiast jak to Pan Bóg zrobił ze mnie zakonnika, to jest na pewno zawsze tajemnica. Wiadomo jest jedno, że to tak chyba trochę jak w małżeństwie, że no, chłopak ma kontakt z wieloma, bym powiedział, swoimi koleżankami, a wybiera tylko tą jedną i jakby się go zapytać, dlaczego, to powie, no bo ona ma to coś. No i jak mnie tak pytają, no to mi jest ciężko odpowiedzieć, dlaczego się tak stało. Dlaczego ja, chodząc z zawodówki, przewijając silniki, w pewnym momencie poczułem, że to ma być ta droga. No przyszło jakieś takie przynaglenie i decydując się na drogę życia zakonnego, nie wiedziałem nawet, jaka ona jest tak do końca, no bo no co wiedziałem o kapucynach? Wiedziałem, że są franciszkanami, że no, widziałem kapucynów tak, jak mi ich pokazał Paweł, czyli brat tego księdza, który w naszej parafii śremskiej pracował. No i tyle. No a później się dowiadywałem coraz więcej. Zakończę może tak. Nieraz trzeba zaryzykować, żeby się przekonać, jak jest.
Dzięki, Tadeuszu, pozdrawiamy Cię.
Bardzo dziękuję i też pozdrawiam wszystkich młodych, szczególnie moich bliskich.
Dzięki, spokojnego wieczoru życzymy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Amen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, czy ja jestem już na antenie?
Tak jest.
Mam taką sytuację, miałem w te wakacje, teraz nie chciałbym bardzo się wypowiedzieć na ten temat.
Prosimy, słuchamy.
Halo, ja byłem na wakacjach nad morzem teraz w tym roku, w 2007 roku, z kolegą byliśmy. Taka trochę przykra sytuacja, tak nie wiem, może też słuchacze o tej godzinie zastanowiliby się nad tym, że... Po prostu spotkaliśmy cygankę, nad morzem spotkaliśmy cygankę, prawda? No i halo?
Tak, słuchamy cały czas.
Spotkaliśmy nad morzem cygankę, no i ta cyganka po prostu chciała mi powróżyć z ręki, no ja się zgodziłem, ona z takim dzieckiem małym jeszcze była do tego. Ja się zgodziłem, ale ja na ręku miałem zegarek, za chwilę patrzę, nie mam tego zegarka już. Nie wiem, może ojciec coś powie na ten temat dosłownie, no... Na moich oczach ja chciałem po prostu tej cygance w jakiś sposób tam, no nie wiem... Umilić ten dzień, bo ona bardzo mnie prosiła o to, żeby mi powróżyć z ręki. No ja nie mam tego zegarka i mówię, kobieto, dawaj mi ten zegarek.
Mhm. A jakie jest twoje imię?
Bartek.
Bartku, no nie wiem, wiesz, czy...
Ale to jest bardzo skomplikowana, bo ona była z tym dzieckiem. Mhm. Ja mówię, żeby mi to pani oddała ten zegarek troszkę na antenie, nie będę używał takich słów, takim ja ją prosiłem wtedy. Ale po prostu, no ona mówi, że ja temu dziecku kupił pączka, to ona mi odda ten zegarek. Mhm. Ja mówię, że no dobrze, no miałem jakieś drobne portfele, na szczęście mi nie ukradła mi portfela, całe szczęście. I po prostu, że mnie kupił pączka temu dziecku. Ja kupiłem temu dziecku pączka i mówię, kobietko, dobra, daj mi ten zegarek, prawda? Mhm. No i ta cyganka mówi, że mnie tego pączka przełamał temu dziecku. Ja przełamuję tego pączka i niech ojciec zgadnie, co było w pączku.
To był dobry dowcip, nie?
Słucham?
To był dobry dowcip, nie?
No, ale czy ksiądz wie, co było w pączku?
A to był dobry dowcip.
Też mi się tak wydaje w sumie.
Trzymaj się, dzięki za dobry dowcip, hej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Cześć, z Bogiem. I kolejny telefon za chwileczkę. Czekamy 655-2355, 655-2356, kierunkowy 056. Tym, którzy teraz jedzą pączki, życzymy smacznego. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo, halo.
Bardzo proszę.
Czy dodzwonić mi się do Radia Maria?
Tak.
A czemu nie jesteśmy na antenie?
No to w takim razie, jeżeli się nie słyszymy, no to dziękujemy w takim razie.
Dlaczego od razu dziękujemy?
Proszę mówić, jeżeli pan chce coś w temacie, bardzo proszę.
Tak, bardzo w temacie chcę powiedzieć.
Tak, no to bardzo proszę.
No już bardzo proszę, już bardzo mówię, no ale nie słyszy się teraz w antenie.
Mhm. Dzięki, z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Czy to ojciec, ojej, Dariusz?
Tak jest.
Czy jak skończycie audycję, czy z obu ojcami mogłabym sekundkę dosłownie?
No nie wiem, ojcze Rafale.
No ja myślę, że wszystko jest możliwe, tylko w jakiej sprawie?
W jakiej sprawie? Ekonomka z Białegostoku chce księdzu ojcu podziękować.
Pamiętam panią, dziękuję bardzo za podziękowanie.
A jednocześnie jeszcze będę miała pytanie i prośbę, dlatego chciałam później, jak skończę,
dobrze,
mówić.
Dobrze.
Jak skończycie już tą rozmowę, bo nie chcę już tam do młodzieży się wpisać.
To proszę spróbować zadzwonić, dobrze?
Dobrze.
Dzięki, z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Już ja tylko zdejmę radio. Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja słucham radia i bardzo mi się po prostu, jestem już starsza trochę, Elżbieta z Białostockiego. Ale chciałam powiedzieć, że ci, którzy dzwonią do radia i po prostu chcą chyba sprawdzić, czy rzeczywiście są na antenie, ale kiedyś, pamiętam, taki mój znajomy ksiądz powiedział tak: jeśli ktoś przechodzi koło kościoła i wejdzie do niego, to bardzo dobrze. Bo gorzej jest na przykład, jak ktoś jest szatanistą, to jak przechodzi koło kościoła, to go trzęsie. Po prostu nie może wejść. Cieszę się, że podsłuchujący dzwonią i ciekawi. Cieszę się bardzo. Życzę dużo, dużo powodzenia w pracy. Wczoraj był bardzo ciekawy temat dla tych, którzy mają z mieszkaniami problemy. Dobrze, że ludzie słuchają. A właśnie reklamę dla Radia Maryja i telewizji Trwam robi ta zależna telewizja i po prostu bardzo dobrze. Niech więcej mówię o radiu. Coraz więcej ludzi będzie dzwonić. Szczęść Boże!
Dzięki, szczęść Boże. Boże. Ja też się nie martwię, wie pani, tym, że czasem zadzwonią do nas ludzie, którzy nawet sobie zrobią jakieś jaja z tego wszystkiego, bo to może i coś też trafi do nich. A jak się, ojcze Rafale, usłyszymy na YouTubie, to niech dobrze podpiszą, prawda?
Jasne. Bardzo, 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 bardzo się cieszę, że każdy może zadzwonić i w jakiś sposób tutaj ma szansę, żeby się wypowiedzieć. Nawet żeby dowcip opowiedzieć. Ja też znam mnóstwo ciekawych dowcipów i bardzo często się dzielę z nimi, z różnymi innymi ludźmi.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Małgosia.
Tak, i skąd do nas dzwonisz?
Od pana Lubelskiego.
Bardzo proszę, możesz mówić.
Ja chciałam zapytać takie pytanie. Trochę nie na temat, ale pytanie trochę jest dla mnie ważne. Gdyby człowiek popełnia bardzo duży grzech i nie zdaje sobie z tego sprawy, przyjmuje komunię, znaczy nie, przystępuje do spowiedzi, ale nie spowiada się z tego grzechu, przyjmuje komunię, normalnie żyje, a później się wypadek, po prostu wypadek, staje się w cierpieniu. Czy to ten grzech jest wybaczony? No.
Ojcze Rafale?
No to znaczy, ja sobie tak przypominam jeszcze z moich czasów takiej młodości, kiedy mnie uczono tego, co to jest grzech, to mi mówiono, że grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania rzeczy ważnej. Myślę, że ta definicja, ona trochę jest taką definicją techniczną. I ja bym jeszcze dodał tutaj ważną rzecz, że to jest przecież zawsze ten kontekst ja i Pan Bóg, osobowy kontekst, ale już sama ta definicja pokazuje nam, że wtedy jest grzech, kiedy ktoś świadomie, dobrowolnie ten grzech popełnia. Jeżeli nie ma świadomości, no to wtedy się trzeba zastanowić, czy jest w ogóle, znaczy czy w ogóle można mówić o grzechu, no bo jeżeli ktoś nie wie, że to jest grzech, no to po prostu najzwyczajniej w świecie nie można go oskarżyć o coś. Jeżeli nie wiemy, jakie są zasady panujące w danym kraju i robimy coś, co jest wbrew tym zasadom i nas złapie policja, no to możemy mówić o naszej ignorancji, ale możemy też mówić o naszej nieświadomości. Wtedy trudno jakoś tutaj mówić o jakiejś takiej bardzo znaczącej winie. I wtedy też troszeczkę to wygląda, bo myślę, że to pytanie idzie po linii tego, czy jeżeli już nie zdążymy się wyspowiadać, czy też jeżeli ten grzech właśnie nam nie zostanie odpuszczony, bo żeśmy nie wiedzieli, że to jest w ogóle grzech, czy będziemy w jakiś sposób mieli możliwość spotkania się w Królestwie Niebieskim z Jezusem. Ja myślę sobie, że tutaj trzeba jasno i konkretnie brać pod uwagę to kryterium właśnie świadomości.
Dziękujemy Ci za telefon. Pozdrawiam. I kolejny. Radio Maria, słucham.
Ja zagadam, jeżeli można.
No, do rozmowy, prawda?
Tak.
Bardzo proszę. Pana imię?
Bogdan.
Witamy. Proszę mówić, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, mnie takie jedno pytanie zastanawia i nurtuje. Wiadomo, że musimy się modlić za grzeszników, tak? Za wszystkich, którzy grzeszą, i także za zmarłych, tak?
No tak.
Czy powinniśmy się na przykład modlić za Stalina i Hitlera? Proszę mi to wytłumaczyć. Aha. Za tych ludobójców. Aha. Czy powinniśmy się za nich po prostu modlić? Ja przyjdę na antenę, dobrze?
Dobrze, dziękujemy panie Bogdanie. Z Bogiem.
Bogiem.
To znaczy, myślę sobie, że tutaj pytanie jest pytaniem takim bardzo dotykającym bardzo pewnego dość trudnego tematu, bo pytaniem o to, gdzie się kończy miłosierdzie Boże. I czy powinniśmy się modlić za ludzi, którzy w swoim życiu popełnili okropne, bym powiedział, jakieś grzechy i byli powodem nieszczęść dla, no tu w tym przypadku milionów ludzi, nieszczęść, które właściwie swoje skutki odnoszą do dnia dzisiejszego, bo przecież wielu ludzi nosi w swoim sercu rany spowodowane wojną i myślę, że te rany są nieraz bardzo głębokie. Wydaje mi się jednak, że nie możemy powiedzieć, że miłosierdzie Boże ma granice. Właściwie granice miłosierdzia Bożego to jest to, czy ktoś chce z niego skorzystać. Właściwie to nie można właściwie powiedzieć o tym, że Pan Bóg nie przebaczy największym grzesznikom. No, nie wiemy tego. Natomiast pytanie jest o to, czy tylko ci najwięksi grzesznicy będą chcieli skorzystać z łask płynących od Pana Boga. I to jest dobre pytanie, czyli właściwie ja bym to, co Pan powiedział, zawarł w tym pytaniu, bym odwrócił całkowicie. I wydaje mi się, że to nie jest naszym jakimś dziełem, czy to nie dotyczy nas do końca, abyśmy tutaj rozsądzali teraz, jak to jest. O ile się nie mylę, to chyba Rudolf Hess przed samą śmiercią wyspowiadał się i odchodził właściwie z tego świata pojednany z Bogiem, więc trudno jest tutaj mierzyć coś, co jest właściwie niemierzalne. No właśnie. No.
I też mądrość Kościoła polega na tym, że Kościół nigdy nie orzekł, że ktoś jest potępiony, prawda? Kościół tylko mówi, że ta i ta osoba na pewno jest święta, to znaczy na pewno jest szczęśliwa, przebywając razem z Bogiem w niebie, w tej rzeczywistości, w tym stanie nieba. Natomiast nigdy nie orzekł, że ktoś jest potępiony i teraz Hitler, Stalin, oni są już w rękach Boga i ja myślę, że jeżeli ma Pan, Panie Bogdanie, siły, żeby również modlić się za nich, to zachęcam do tego, prawda? Bo są osoby, które nie mają siły modlić się za Hitlera, Stalina, ponieważ doświadczyły wiele krzywdy i jeszcze gdzieś to wszystko w nich tkwi. Myślę, że to też należy zrozumieć, ale jeżeli ktoś ma siłę, nigdy nie możemy powiedzieć, że im modlitwa jest niepotrzebna, bo są potępieni. To należy do Boga i Bogu to zostawmy. Tak bym odpowiedział. Ojcze Rafale, już 33 minuty po 23, czas na krótkie podsumowanie i na modlitwę naszą. Jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać, bo wszystkie telefony dzwonią, ale trudno. Chyba, że ojciec chce zostać dłużej.
No to znaczy tutaj ojciec Piotr mnie zapraszał do siebie i mówił, że jeszcze można wiele tematów podjąć. No zobaczymy, jak to po modlitwie będzie i jak to wszystko się będzie dalej toczyło. Jeśli chodzi o podsumowanie, no cóż, wydaje mi się, że temat młodych ludzi, młodzieży, no jest tak nieogarniony, jak nieogarniony jest młody człowiek. I jak patrzę sobie na tych ludzi, z którymi jest mi dane pracować, no to wydaje mi się, że ich granice w kontekście pomysłowości, w kontekście jakichś talentów, które posiadają, no po prostu to wszystko jest nieraz zaskakujące. Nieraz mi się wydaje, że ci młodzi ludzie po prostu budzą tytana w sobie i przekraczają samych siebie i robią rzeczy, na które mnie już chyba by nie było teraz stać. I powiem szczerze, że im jestem starszy, im dłużej pracuję z młodymi ludźmi, z większą pokorą patrzę na to wszystko i bardzo często z takim, nie tyle, że dystansem, ale z takim spokojem, że w tym wszystkim młody człowiek potrafi zaskakiwać i zaskakiwać niesamowicie pozytywnie. Podobno Maria Montessori, ja nie wiem, może sparafrazuję te słowa, bo do końca nie pamiętam, ale Maria Montessori napisała na swoim, kazała napisać na swoim nagrobku słowa, które mniej więcej brzmią w ten sposób, że dzieciom, które wszystko potrafią, i ja myślę sobie, że w tej młodości coś takiego jest, że można by to było sparafrazować i powiedzieć o młodzieży, która no, wszystko potrafi, potrafi iść ku pięknu, czynić swoje życie pięknym, potrafi iść ku tym, co dobre i czynić swoje życie dobrym i co prawdziwe i też czynić swoje życie prawdziwym, ale potrafi też gdzieś się w tym wszystkim zamotać i uczynić ze swojego życia jakąś no, trudną rzeczywistość. Gdzieś to wszystko po prostu jest. Ja myślę, że w mojej pracy jakoś tak zauważyłem, chcę zauważyć te dobre strony i na nich się bardziej skupiać, bo no zawsze można się doszukać dziury w całym, a po co?
Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Życzymy wam wszystkim takiego głębokiego szczęścia, żeby to wasze szczęście nie było jakieś płytkie, jakieś chwilowe, ale żeby trwało zawsze i żebyście się w tym szczęściu rozwijali. Dzięki każdemu, kto do nas zadzwonił, kto nas słuchał. Teraz zapraszamy do modlitwy. Tam, gdzie jesteście, pomódlcie się. Módlmy się może w intencji młodzieży, ojcze, dobrze?
Jasne.
Ofiarujmy tę modlitwę za ludzi młodych, za tych, którzy nas słuchają, którzy nas nie słuchają. Bo młodość to jest też ten wiek, kiedy dokonujemy różnych wyborów, szukamy różnych rozwiązań, sytuacji i tak dalej. To jest na pewno czas bardzo trudny. I po prostu tutaj też trzeba być mądrym w tym wszystkim. O tę mądrość dla was, ale też dla nas, ojcze, będziemy się modlić. Przygotujcie modlitewniki, jeśli macie, a jeśli nie, to po prostu usiądźcie sobie wygodnie, albo nie wiem, jak jedziecie samochodem, jak Marcin, który do nas dzwonił, to tak spróbujcie jechać bezpiecznie, a jednocześnie włączyć się w tę modlitwę. To będzie modlitwa psalmami, a więc również Słowem Bożym. Niech ono nas dotyka.